Na początku było słowo. Modląc się wierszami. Audycja księdza doktora Adama Kraski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy w naszej audycji. Na początku było słowo. Audycji poświęconej poezji. Jesteśmy w miesiącu maju, miesiącu, który kwitną kasztany i wszyscy maturzyści mają ból głowy, bo stają do egzaminów maturalnych. I dzisiaj właśnie chcemy poświęcić naszą audycję tegorocznym tematom maturalnych. Oczywiście będziemy bazować z racji, że jestem dyrektorem technikum, to na tematach tych, które były dla technikum, bo w tym roku już mamy dwie matury. Licea piszą maturę tak zwanej po podstawówce, czyli nową maturę. Natomiast jeszcze w technikach są uczniowie, którzy byli w gimnazjum, dlatego mają jeszcze tą starą maturę. Dlatego będziemy bazować na tych tematach dwóch, które były dla technikum. I to są takie tematy. Jak niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie człowieka? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Pana Tadeusza, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury. I drugi temat. Czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów Przedwiośnia Stefana Żeromskiego oraz do wybranych tekstów kultury. Dzisiaj chcemy sobie fragmenty tych dwóch utworów przeczytać na koniec, ale przed tym czytaniem będą to oczywiście czytać uczniowie, którzy już za rok i za dwa przystąpią do egzaminów maturalnych z Technikum im. Świętego Józefa. Natomiast przed czytaniem chciałem porozmawiać chwilę z nauczycielem polonistą, panem Maciejem Wróblewskim, o trudności tych tematów i dlaczego w tym roku takie tematy. Może najpierw zaczniemy od tego, czy spodziewał się pan, że to akurat pan Tadeusz i Przedwiośnie.
Po pierwsze, to dziękuję za zaproszenie. To wielki zaszczyt móc uczestniczyć w księdza audycji. Nie ukrywam, że to dla mnie wyróżnienie. Natomiast ja wczoraj rozmawiałem z maturzystami, ponieważ moi uczniowie, których uczyłem języka polskiego, zdawali wczoraj egzamin maturalny, ustny z języka angielskiego. I nie da się ukryć, że jedna z ostatnich lekcji powtórzeniowych to był Pan Tadeusz. Nikt nie wierzył, że ten Pan Tadeusz się pojawi z racji tego, że był on w zeszłym roku. Natomiast opinie ponoć po wyjściu z egzaminu maturalnego były takie: trzeba było jednak uwierzyć w to, co mówił pan od języka polskiego, więc czasami, moi kochani uczniowie, trzeba wierzyć nauczycielowi od języka polskiego, ponieważ jakieś tam siły zsyłają pomysły i uda mi się przewidzieć temat. W zeszłym roku też trafiłem, jeżeli chodzi o pana Tadeusza, i nawet był podobny temat na maturze próbnej, którą zrobiłem ze swoimi uczniami. No i było to, też dziękowali mi i gratulowali za wyczucie sytuacji.
Tak, no myślę, że to jest to lektura, która dawno nie była na maturze, i myślę, że też kontaktując się z młodzieżą wychodzącą z matury, mówili, że trzeba było przeczytać to przedwiośnie, bo jednak chyba maturzyści traktowali ją trochę z przymrużeniem oka.
Ale ja wiem dlaczego, proszę księdza, ponieważ to jest Żeromski. Młodzież, wiadomo, jak czyta Żeromskiego, to jest dość trudna lektura. Znamy styl Stefana Żeromskiego, który tymi swoimi opisami krajobrazów potrafi zamęczyć odbiorcę, więc nie dziwię się im. Natomiast ja też na to zwracałem uwagę, że to przedwiośnie jednak jest bardzo ważne.
A skupmy się teraz już na samych tematach, ponieważ omówiliśmy sobie lekturę, ale same tematy, czy one nawiązują do sytuacji obecnej, czy możemy tutaj posłużyć się jakimiś analogiami, czy jednak to są takie zwiewne tematy, aczkolwiek myślę, że zasadne dla młodego człowieka.
Sądzę, że w tym roku matura z języka polskiego była łatwa, prosta, czy umiarkowanie łatwa i prosta, może tak, ponieważ jak niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie człowieka. To jest temat, który oczywiście dotyczy młodych ludzi, ponieważ nieraz pewnie spotkają się z takimi okolicznościami, które w jakiś sposób wpłyną na ich zachowanie, to po pierwsze. Po drugie, fragment, my co prawda będziemy czytać tutaj troszeczkę inny fragment, który będzie kolejnym przykładem, ponieważ w tym maturalnym zadaniu trzeba było odwołać się do całego utworu Adama Mickiewicza, więc my przedstawimy kolejny fragment. Natomiast akurat ten fragment, który maturzyści mieli przed swoimi oczyma, był bardzo interesujący, bo to jest jeden z takich ciekawszych fragmentów panu Tadeuszu, kiedy dochodzi do zabicia niedźwiedzia. I jest to rzeczywiście bardzo zabawny fragment, który nam przygotował Adam Mickiewicz, kiedy to asesor kłóci się z rejentem, kto właściwie zabił tego niedźwiedzia. I tutaj jednak Gerwazy okazuje się tym, który wyjaśnia ten spór i mówi, kto właściwie dokonał zabicia tego niedźwiedzia.
Każdy chciał być bohaterem.
I każdy chciał być bohaterem, dokładnie. Każdy chciał być bohaterem i tak jest i pewnie będzie, bo każdy z nas chce być bohaterem. Natomiast ten podziw dla księdza Bernardyna jest tutaj niesamowity. I ja bardzo lubię ten fragment, bo on jest szalenie zabawny. I jednocześnie pokazuje hart ducha chyba mojej ulubionej postaci w romantyzmie, co też swoim uczniom zawsze podkreślam, a mianowicie chodzi o Jacka Soplicę, księdza Robaka, który w epoce romantyzmu jest jedynym pozytywnym bohaterem, który właściwie odnosi sukces, prawda? Bo inni bohaterowie romantyczni jednak ponoszą porażkę w tej naszej literaturze romantycznej. No, ale takie to były czasy i taki to był urok. Trzeba było jeszcze odwołać się do innego tekstu kultury. Myślę, że ja odwołałbym się do Trenów Jana Kochanowskiego. Ja co prawda, ksiądz mi wybaczy, jako poeta, trochę na bakier jestem z poezją i nie ukrywam, że zawsze bardziej ukochałem prozę. Natomiast myślę, że tutaj odwołałbym się do Trenów Jana Kochanowskiego, gdzie to niespodziewane wydarzenie w postaci śmierci Orszulki spowodowało diametralną przemianę światopoglądową poety. I nie da się ukryć, że uczniowie, którzy wybrali Treny, mieli na pewno 300, 400, może nawet 500 słów i mogą być spokojni o to, że ten egzamin maturalny zostanie im zaliczony. A jak wczoraj rozmawiałem ze swoimi maturzystami, to okazało się, że wielu z nich właśnie wybrało ten temat numer jeden.
Panie Macieju, czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń?
To też jest temat bardzo aktualny, ponieważ myślę, że młodzi ludzie często ścierają się z takimi nieprzyjemnymi prawdami i wolą żyć w świecie przyjemnych złudzeń. Natomiast ten drugi tekst był zdecydowanie bardziej nużący, jeżeli tak mogę powiedzieć, albowiem rozmowa Cezarego Baryki ze swoim ojcem na temat szklanych domów to jest fragment, który w powieści Stefana Żeromskiego mieści się na czterech stronach, natomiast w ekranizacji Filipa Bayona, myślę tutaj o Przedwiośniu, ja wczoraj sprawdzałem, dokładnie 59 sekund. Tak to zostało zrealizowane. Myślę, że ten temat również był bardzo interesujący. Można było tutaj rozwinąć swoje kompetencje polonistyczne. Trzeba było oprócz odwołania się do tego tekstu, który maturzyści mieli przed oczyma, odwołać się jeszcze do dwóch wybranych tekstów kultury. Do jakich tekstów kultury się odwołali? Nie wiem. Bardzo mało. Z moich maturzystów nikt nie pisał tego tematu. To też jest interesujące. Natomiast ja się wczoraj zastanawiałem, do jakich utworów można by się było odnieść, gdzie te nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń. Czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od nieprzyjemnych złudzeń? I powiem, że tak w głębi serca pomyślałem o Weselu Wyspiańskiego, bo tam rzeczywiście Wyspiański przedstawia bardzo interesującą diagnozę społeczeństwa polskiego i odziera nasz naród ze złudzeń. To rzeczywiście był taki tekst kultury, który pomógłby maturzystom w napisaniu dobrej rozprawki problemowej. I pomyślałem także tutaj o poezji, o słowackim, o grobie Agamemnona, bo tam mamy dokładnie ten sam problem. Słowacki również bardzo szczerze pisze o naszych wadach narodowych, które to są prawdy, które nadal są uniwersalne, aktualne, albowiem upłynęło wiele czasu, a my nadal jesteśmy tym, kim jesteśmy.
Z moralnego punktu widzenia myślę, że tematy bardzo aktualne dla młodego człowieka. Jeżeli chodzi o okoliczności, to na pewno to, co jest przed nami, bardzo na nas mocno wpływa i to, jak przeżywamy doświadczenia życiowe i swoją historię życia, bez wątpienia nas kształtuje. I myślę, że prawda powiedziana z miłością zawsze uzdrawia. Sucha prawda pozbawia wszelkiej nadziei i złudzeń. Zastanówmy się jeszcze, jakby pan przedstawił nam, co dzisiaj młodzież przeczyta, właśnie jakie fragmenty pana Tadeusza i Przedwiośnia pasujące do tych tematów, a które, jak już wiemy, nie były w samej sprawce i na samej maturze.
Tak, to będzie fragment Przedwiośnia, kiedy Cezary Baryka rozmawia ze swoim ojcem na temat szklanych domów. A właściwie to ojciec snuje wizję szklanych domów. I to jest taki fragment, który wymaga olbrzymiej pokory, jeżeli się czyta, albowiem są to wyznania człowieka, który stoi u progu życia i próbuje jednak zachęcić swojego syna do powrotu do ojczyzny. I drugi fragment to będzie fragment pana Tadeusza, kiedy to bardzo zabawny, mam nadzieję, szczególnie w interpretacji uczniów, kiedy to sędzia zastanawia się nad rękowinami Tadeusza z Zosią po tym bardzo interesującym wydarzeniu, jakie miało miejsce, a mianowicie bitwie z Rosjanami, z Moskalami. Myślę, że dla młodych uczniów, którzy stoją u progu podejmowania pewnych decyzji, to będzie bardzo ciekawe takie przesłanie.
Dokładnie, tym bardziej, że Tadeusz ma się oświadczyć, ale też musi uciekać, więc zostawiać ukochaną, więc myślę, że z tymi tekstami zostawimy was. Tym bardziej też, że temat szklanych domów to temat, który wszedł do naszego słownictwa, jako związek frazeologiczny często używamy. Warto poznać też źródło tego sformułowania. Dlatego zapraszam teraz do wysłuchania fragmentów pana Tadeusza i Przedwiośnia, tematów, które były na tegorocznej maturze.
Nie takie szkło, Baryka nasz imiennik, produkuje szkło belkowe za pomocą olbrzymiej siły, którą na darmo od prądu zachodniego, zwłaszcza wobec wiatrów zachodnich, które tam trwają niemal stale, otrzymuje niezmierną moc popędu elektrycznego, z którego za pomocą topi piasek nadmorski.
To oczywiście jego sekret.
Sekret z olbrzymiej masy płynnej wyciąga gotowe belki, tafle, kliny, zaworniki, odlane, a raczej ulane, według danego architektonicznego planu. Cały szklany parterowy dom ze ścianami ściśle dopasowanymi z belek, które się składa na wieniec, a spajają w ciągu godziny, z podłogą, sufitem i dachem z tafel. Oddaje nabywce gotowe. W domach tego typu, wiejskich, czyli jak dawniej mówiono chłopskich, nie ma pieców. Gorącą wodą w zimę idzie dookoła ścian wewnątrz belek, obiegający każdy pokój pod sufitem. Pracują szklane wentylatory, normujące pożądane ciepło i wprowadzające do wewnątrz zawsze świeże powietrze.
W lecie musi być w takim domeczku niczym w baku na rynku podczas kanikuły.
Mylisz się, niewierny, tymi samymi wewnętrznymi rurami. Idzie w lecie woda zimna, obiegająca każdy pokój. Woda ochładza ściany, wskutek czego jest w takim domu podczas największego upału, jak w bakińskiej naszej piwnicy, tylko bez zgnilizny i odoru. Tąż wodą zmywa się stale podłogi i ściany, sufity, szerząc chłód i czystość. Nawet nie wymaga ci to żadnej pracy specjalnej, gdyż rury odprowadzającą zużytą wodę i wszelkie nieczystości uchodzą do szklanych kloak wykopanych opodal w ziemię.
Jakieś gablotki do licha. Nieludzkie mieszkanie.
Istne gablotki. Chłop polski niezbyt, powiedzmy, przypadający za czystością. jak to jest wszędzie na wsi. Przy pracy około krów, koni, kóz i owiec. Choćby nie chciał, musi sobie w izbie zaprowadzić, zapuścić, uważasz czystość. Żeby mu snać w izbie szklanej, nie było gorąco. Wciąż mu baba zmywa w izbie ściany, podłogę, a wilgoć ani krzty, bo nie ma co gnić, ani pleśnieć, ani śmierdzieć. Widzialnym czy niewidzialnym brudem, jako że naczynia wszelkie, sprzęty, graty, meble, szklane.
Oszaleć.
Oszaleć, ale z zachwytu, bo te domy komponują artyści, wielcy artyści. Dzisiaj się ich już setki i powiem ci, nie są to nudziarze, snoby, żebraki, produkujące bzdury i głupstwa, śmieszne cudactwa i małpiarstwa, ale znudzeni sobą i nimi bogaczów. Lecz ludzie mądrzy, pożyteczni, twórczy, świadomi, natchnieni, wypracujący przedmioty ozdobne, piękne, a użyteczne, liczne, wielorakie, genialne, a godne jak najszerszego rozmnożenia dla pracowników, braci swych dla ludzi. Domy są kolorowe, zależnie od natury okolicy, od natchnienia artysty, ale od upodobania mieszkańców. Są na tle okolic leśnych domy śnieżno-białe, w równinach różowe, w pagórkach jasno-zielone z odcieniem fioletu albo kolor nasturcji. Domy te są najwymyślniejsze, najfantastyczniejsze, najbogaciej zdobione, według wskazań artystów i upodobań nabywców. Co tylko bezgraniczna fantazja kolorysty może począć i ujrzeć w bogińskiej tajemnicy, organu oka w darze niebios we wzroku. Jaka tylko barwa jawi się w przepychu kwiatów na łące pod koniec czerwca, to wszystko ujęte w natchnieniu, sformułowane przez twórczą świadomość, artystyczną mądrość i aktu pracowitej wolności. Zobaczysz wewnątrz i z zewnątrz kompozycji kolorowych chat nowoczesnych polskich chłopów. Są to istne marzenia futurystyczne, ucieleśnienie w podanym i posłusznym szklanym materiale.
I tyś to widział tam? Takie wsie? Tata.
Jakże, całe okolice, powiaty województwa. Bo to ci poszło jak morwa zaraza, skoro się ludzie zwiedli. Któż by chciał mieszkać w próchniejącym, gnijącym i zjedzonym przez grzyby drewnianym chlewie, albo w ciupie szerzającej reumatyzm gruźlicy i szkarlatyny, w murowanym więzieniu cuchnącym wilgociem i myszami, wśród ścian, w których wrosły wszelakie choroby. Szklane domy kosztują niezmiernie tanio, gdyż przy ich budowie nie ma mularzów, cieślów, stolarzy i gąciarzy. Sam materiał jeno, transport na miejsce dwóch, trzech monterów. Sam dom bez robót ziemnych buduje się w ciągu 3-4 dni. Jest to bowiem tylko składanie części dopasowanych w fabryce. Materiał, nawet z wynagrodzeniem artystów, nie kosztuje nad morzem drożej niż na miejscu drzewo budowlcowe. Nie mówię już o cegle, wapnie i płacy robotników strajkujących wciąż z racji rosnącej drożyzny.
A fabryce tego naszego kuzynka już nie strajkują?
Nie, fabryka jest kooperatywna, własnością pracowników, techników i artystów. Sam ów Baryka zakłada wciąż nowe turbiny, buduje huty i idzie dalej. Taka jest wola jego geniuszu.
A dokąd on tak idzie dalej?
Do swoich odległych celów. Teraz wieś polska jeszcze nie jest dobrze zabudowana. Każdy domek szklany jeszcze się w zimę ogrzewa, a w lecie oziębia przy pomocy swego własnego, indywidualnego kotła i własnej kuchni przypartej do budynku. Już teraz bardzo mała ilość paliwa ogrzewa kocioł, rozprowadza rurami ciepło i tworzy z małego domu wiejskiego pewien rodzaj termosu, który trzyma własne ciepło, ale to nie jest ideał. Każda wieś powinna mieć wspólną ogrzewalnię i wspólną chłodnię. Dlatego jednak powinna być powszechna elektryfikacja krajów. To samo stosuje się do pompowania wody. Dziś użytkuje się domowe studzienki, nieraz zabrudzone i źle urządzone. Jednak wzrost spożycia i użycia domów wody przygotowanej już dziś wpływa na zmniejszenie chorób zakaźnych. Dwa pokoje, lecz dwa pokoje najczystsze, najzdrowsze, najładniejsze. Czy to nie szczyt marzeń dla samotnego człowieka?
Wydaje mi się, że cokolwiek za dużo tam ma być czystości. Przydałoby się cokolwiek brudnej zakwaski. Co zaś do wyż wzmiankowanych burżujów, tudzież ci dewant, królów, to wolą oni, jak sądzę, mieszkać po staremu. Wolą taki, dajmy na to, apartamencik, jaki my niegdyś zajmowaliśmy w Baku. Co, tatku? Jak my, ongi w Baku, 5-6 pokojów. Choćby tam już niech będzie kamiennych, niż te szklanki ciągle opłukiwane w wodzie.
Nigdy przenigdy. Okazuje się przecie właśnie wskutek i wobec wynalazku naszego Baryki, że wyrazem bogactwa nie jest pieniądz, ani nagromadzenie wartości realnych, drogocennych przedmiotów i rzadkich fatałaszków, tylko zdrowie. Najbogatszy bankier, jaśnie wielmożny magnat, przejawszy apetyt przeciw możność pragnienia, zrujnował zdrowie nerwów nadużyciami. Słyszę od lekarza radę. Trzeba, żeby jaśnie wielmożny pan zamieszkał na wsi, chodził w zgrzebnej bieliźnie, bez kapelusza i butów, żeby dostał smakosz, jadł chleb razowy, kaszę, rzepę, rzodkiew, pogryzł czosnek, wystrzegał się jak ognia, wina, alkoholów, kawy, herbaty, frykasów, żeby rozkazodawca rolników pracował w ogródku, na słońcu, motyką, rydlem, widłami, cepami, żeby noktambulista z dnia czyniąc noc wstawał wraz z ptactwem i szedł spać z kurami. Cóż to znaczy? Oto zdrowie, apetyt i pragnienie, twardy sen po ciężkiej pracy fizycznej.
Nie ma strachu, zbadają oni tę rzecz dobrze, bo przecież burżuje są najsprytniejsi. Powinno, iż jako klasa są już do niczego. Jeżeli tam zwąchają swój interes, zafundują sobie u naszego kuzynka baryki wille i płace, jakich rzeczywiście oko nie widziało.
Na szczęście oni nie chcą stawiać nic innego w miastach i na wsiach, oprócz domów robotniczych, szpitali, muzeów, domów dla pracującej inteligencji, dla przeciętnych, szarych ludzi, dla zmęczonych dzisiejszą walką.
Filantrop to jakiś dobrodziej. Dopóki łotrostwo kradzieży dawnych bogactw nie jest wygubione na całym świecie, zamęczą się biedaczysko. Łotra w ludzkości trzeba najprzód wygubić, a dopiero później budować normalne życie.
Któż to wie? Kto wśród nas jest łotr, a kto sprawiedliwy?
To wiadomo aż nadto dobrze. Łotra w człowieku trzeba siłą wydusić, a gdy się nie poddaje, zabić.
Nie zabijaj, synku, nie zabijaj.
Złe na świecie trzeba zabijać. Zabijamy padalce, żmije, wilki, wszy.
Naprzód nie bardzo dobrze wiemy, co jest złe, a co na pewno dobre.
Zosia także się z wolą opiekunów zgadza. Jeśli dziś ślubem pary nie możemy uwieńczyć, toćby ich panie bracie przynajmniej zaręczyć. Przed odjazdem, bo serce młode i podróżne. Wiesz dobrze, jako miewa tentacyje różne. Wszakże kiedy okiem rzuci na pierścionek i przypomni młodzieniec, że już jest małżonek, zaraz w nim obcych pokus ostyga gorączka. Wierzaj mi, wielką siłę ma ślubna obrączka. Ja sam przed lat 30 wielki afekt miałem ku pannie Marcie, której serce pozyskałem. Byliśmy zaręczeni, Bóg nie błogosławił. Związkowi temu i mnie sierotą zostawił. Wziąwszy do chwały swojej nadobną wojszczankę, przyjaciela mojego córę, chreczeszankę. Pozostała mi tylko pamiątka jej cnoty. Jej wdzięków i ten oto ślubny pierścień złoty, ilekroć nań spojrzałem, zawsze ma nieboga, stawała przed oczyma. I tak z łaski Boga, dotąd mej narzeczonej dochowałem wiary i nie bywszy małżonkiem, jestem wdowiec stary, chociaż wojski ma drugą córę dość nadobną i do mojej kochanej Marty dość podobną.
To mówiąc, na pierścionek szczułością spozierał i odwróconą ręką łzy z oczu ocierał.
Bracie,
kończył.
Co myślisz? Zrobię zaręczynę? On kocha, a mam słowo ciotki i dziewczyny.
Lecz Tadeusz podbiega i z żywością mówi.
Czymże zdołam odwdzięczyć dobremu stryjowi, który tak o me szczęście ustawnie się trudzi? Ach, dobry stryju, byłbym najszczęśliwszym z ludzi, gdyby mi Zosia była dzisiaj zaręczona. Gdybym wiedział, że to jest moja przyszła żona. Przecież powiem otwarcie, dziś te zaręczyny do skutku przyjść nie mogą. Są różne przyczyny. Nie pytaj więcej. Jeśli Zosia czekać raczy, może mnie wkrótce lepszym, godniejszym obaczy. Może stałością na jej wzajemność zarobię. Może troszeczką sławy me imię ozdobią. Może wkrótce w ojczyste wrócim okolice. W ten czas, stryju, wspomnę ci twoje obietnice. W ten czas na klęczkach drogą powitę Zosieńkę. I jeśli będzie wolna, poproszę o rękę. Teraz porzucam Litwę, może na czas długi. Może Zosi tymczasem podobać się drugi. Więzić jej woli nie chcę. Prosić o wzajemność, na którą nie zasłużył, byłaby nikczemność.
Gdy te słowa z uczuciem mówił chłopiec młody, zaświecały mu jako dwie wielkie jagody pereł, dwie łzy na wielkich błękitnych źrenicach. i stoczyły się szybko po rumianych licach. Ale Zosia, ciekawa, z głębiny alkowy śledziła przez szczelinę tajemne rozmowy. Słyszała, jak Tadeusz po prostu i śmiało opowiedział swą miłość. Serce w niej zadrżało i widziała tych wielkich dwoje łez w źrenicach. Choć dojść nie mogła wątku w jego tajemnicach, dlaczego ją pokochał, dlaczego porzuca, gdzie odjeżdża, przecież ją ten odjazd zasmuca. Pierwszy raz posłyszała w życiu z ust młodziana dziwną i wielką nowość, że była kochana. Biegła więc, gdzie stał mały domowy ołtarzyk, wyjęła zeń obrazek i relikwiarzyk. Na obrazku tym była święta Genowefa, a w relikwii suknia świętego Józefa, oblubieńca, patrona zaręczonej młodzi. I z tymi świętościami do pokoju wchodzi.
Pan odjeżdżasz tak prędko? Je panu na drogę dam podarunek mały i także przestrogę. Niechaj pan zawsze z sobą relikwie nosi. I ten obrazek, a niech pan pamięta o Zosi. Niech pana pan Bóg w zdrowiu i szczęściu prowadzi. I niech prędko, szczęśliwie do nas odprowadzi.
Umilkła i spuściła głowę. Oczki modre ledwie stuliła. Z rzęsów pobiegły łzy szczodre. A Zosia z zamkniętymi stojąc powiekami milczała, sypiąc łzami jako brylantami. Tadeusz, biorąc dary i całując rękę, rzekł.
Pani, już ja muszę pożegnać panienkę. Bądź zdrowa, wspomnij o mnie i racz czasem zmówić pacierz za mnie. Zofio!
Więcej nie mógł mówić. Lecz hrabia z Telimeną, wszedłszy niespodzianie, uważał młodej pary czułe pożegnanie. Wzruszył się i rzuciwszy wzrok ku Telimenie.
Ileż
rzekł,
jest piękności choć tak prostej scenie, kiedy dusza pasterki z wojownika duszą, jak łódź z okrętem w burzy rozłączyć się muszą. Zaiste, nic tak uczuć w sercu nie rozpala, jako kiedy się serce od serca oddala. Czas jest to wiatr, on tylko małą świecę zdmuchnie. Wielki pożar od wiatru tym mocniej wybuchnie. I moje serce zdolne mocniej kochać z dala. Panie Soplico, miałem ciebie za rywala. Ten błąd był jedną z przyczyn naszej smutnej zwady.
Rzekł i na Telimenę spojrzał, ale ona nic nie odpowiadała. Strasznie zdziwiona.
Dziękujemy panu Maciejowi wraz z młodzieżą Technikum im. Świętego Józefa za przytoczenie nam fragmentów lektur, które w tym roku były tematem obowiązującym na maturze. Do usłyszenia w przyszłym miesiącu.
Na początku było słowo.
Modląc się wierszami. Audycja księdza doktora Adama Kraski.